Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kościół, hierarchia i charyzmat. Kościół święty, w który wierzymy i który stanowimy, jest mistycznym ciałem Chrystusa, ludem Bożym, sakramentalno-duchową wspólnotą ludzi ochrzczonych. Ma charakter widzialny, choć istotowo przynależy do porządku nadprzyrodzonego i eschatologicznego, gdyż zapowiada i skutecznie realizuje Królestwo Boże na ziemi, a przy tym prowadzi ludzi do życia wiecznego. Oprócz tego, że ma charakter bosko-ludzki, jest społecznością hierarchiczno-charyzmatyczną. Błędem jednak byłoby uważać, że te dwa wymiary, hierarchiczny i charyzmatyczny, są sobie przeciwstawne. Pojawiająca się od jakiegoś czasu ostra krytyka Kościoła katolickiego w mediach bierze się m.in. z niezrozumienia natury Kościoła i jego struktury organizacyjnej. Zwykle bowiem w różnych laickich komentarzach traktuje się Kościół Święty tak jak każdą inną świecką instytucję, dla której współczesnym standardem funkcjonowania mają być reguły pełnej demokracji, parytetu płci i temu podobnych. Stąd biorą się śmieszne, a czasem wprost żałosne opinie na temat wydarzeń w Kościele, jak chociażby ostatnio w związku z wyborem papieża Franciszka, kiedy za wszelką cenę próbowano w tak zwanych sondażach czy rankingach wylansować najbardziej odpowiedniego następcę świętego Piotra, albo też wiele rozpisywano się na temat rzekomych frakcji i ścierania się opinii wśród kardynałów podczas konklawe. Przypomnijmy, że konklawe odbywało się przecież za zamkniętymi drzwiami kaplicy Sykstyńskiej i nadal objęte jest papieskim sekretem, którego naruszenie pociąga za sobą najsurowsze kary kościelne. Jak przypomniał błogosławiony Jan Paweł II w jednej z katechez środowych, Kościół, będąc wspólnotą kapłańską, sakramentalną i prorocką, został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, który nadał mu pewną strukturę. Uczynił go społecznością hierarchiczną i służebną, aby sprawowane w nim rządy pasterskie mogły się przyczyniać do kształtowania i stałego wzrostu wspólnoty. Gdyby więc Pan Jezus uznał, że system demokratyczny, oparty na większościowych decyzjach danej społeczności, lepiej będzie służył dziełu zbawienia ludzkości, to z pewnością Kościół jako pierwszy w historii byłby strukturą demokratyczną. A tymczasem z jego woli jest strukturą hierarchiczną, a więc taką, w której władza i odpowiedzialność za podejmowane decyzje nadana jest konkretnej osobie i to zwykle dożywotnio. O tym, że taka była wola Zbawiciela, świadczy fakt, że po całonocnej modlitwie na samotności wybrał on spośród kilkudziesięciu swoich uczniów 12 apostołów, wśród których pierwszym jest Szymon. Zmieniając mu imię na Piotr, czyli skała, i potem powierzając mu tak zwaną władzę kluczy oraz zobowiązując do szczególnej troski o całą Bożą owczarnię, Pan Jezus objawił wyraźny zamiar stworzenia nowego Izraela, nowej rzeczywistości, jaką jest Kościół Święty. Cel, jakim kierował się Jezus, uczy papież we wspomnianej katechezie środowej, ustanawiając 12, zostaje wskazany przez świętego Marka i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Pierwszym elementem konstytutywnym grupy 12 jest więc absolutne przylgnięcie do Chrystusa. Zostali oni powołani, aby być z Nim, to znaczy, by pójść za Nim, pozostawiając wszystko. Drugi element ma charakter misyjny. Jest odzwierciedleniem misji samego Jezusa, który głosił naukę i wypędzał złe duchy, uczył Jan Paweł II. Innymi słowy, Pan Jezus, powołując ścisłe grono apostołów, dające początek hierarchii kościelnej, przede wszystkim po to, aby zagwarantować trwałość i ciągłość misji, jaką im powierzył dla zbawienia świata. Składa się na nią obowiązek ewangelizacji wszystkich ludów i narodów, także władza udzielania chrztu, sprawowania Eucharystii i odpuszczania grzechów. Do dziś te cztery główne wymiary zbawczej misji Chrystusa, którą On powierzył swoim apostołom, spoczywają na hierarchii, czyli na papieżu i pozostających w jedności z Nim biskupach oraz prezbiterach. Nikt nie ma prawa zmieniać tego porządku, gdyż taka była wyraźna wola Chrystusa. Jak wcześniej wspomniałem, wcale nie znaczy to, że w Kościele jako wspólnocie ludu Bożego nie ma miejsca na spontaniczność. A kto powiedział, że sprawowanie władzy hierarchicznej jest bezdusznie formalne i pozbawione charyzmatycznego dynamizmu? Czytelnym tego przykładem był błogosławiony Jan Paweł II, a obecnie papież Franciszek, który pełniąc najwyższy urząd w Kościele, daleki jest od schematów i sztywnych formuł, o jakie zwykło się posądzać hierarchię. W tym miejscu należy wyjaśnić, co rozumie się pod słowem charyzmat. Pochodzi ono od greckiego czasownika charizestai, które oznacza obdarowywanie. Od tego wywodzi się rzeczownik w liczbie mnogiej charizmata, czyli dary. Charyzmat, a raczej charyzmaty, to nadprzyrodzony dar lub dary, które uwielbiony Chrystus udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia przez nich określonej służby we wspólnocie ludu Bożego. Po raz pierwszy tego pojęcia w tym znaczeniu używał święty Paweł, między innymi w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, gdzie mówiąc o darach duchowych stwierdza, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, lecz jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Specyfiką charyzmatycznego daru jest to, że udzielany jest konkretnej osobie, jednak nie tyle dla jej bezpośredniego duchowego dobra, co przede wszystkim dla pożytku całej eklezjalnej wspólnoty. Wyraźnie akcentują to ojcowie Soboru Watykańskiego II w konstytucji Lumen Gentium, gdzie czytamy, iż ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce darów swoich, rozdziela między wiernych wszelkiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła zgodnie ze słowami: każdemu dostaje się objaw ducha dla ogólnego pożytku. A ponieważ te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te najbardziej pospolite, uczy Sobór, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, dlatego przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. Należy zwrócić uwagę, że dary charyzmatyczne to szczególne łaski, przez które Duch Święty czyni zdatnymi i gotowymi wiernych do podejmowania działań mających na celu dobro Kościoła. Te dary zostały wyodrębnione wyraźnie od cnót łask sakramentalnych i instytucjonalnej posługi. Charyzmaty nie są więc szczególnym przywilejem jednego stanu w Kościele, gdyż każdy chrześcijanin je otrzymuje i posiada własne dary charyzmatyczne dla pełnienia odpowiedniej posługi dla dobra całej wspólnoty kościelnej. Biorąc w nieco szerszym znaczeniu pojęcie charyzmat, można powiedzieć, że jest tyle charyzmatów w Kościele, ilu jest jego zaangażowanych członków. Co więcej, z tej racji, że duszą ożywiającą Kościoła jest Duch Święty, który jest osobową miłością, źródłem życia i świętości, cała wspólnota wierzących jest charyzmatyczna, a więc także urząd hierarchiczny. Przecież ten sam Duch jest w Kościele sprawcą i ożywicielem zarówno struktur hierarchicznych, jak i struktur charyzmatycznych. Nie może więc być jakichkolwiek napięć czy rozłamów pomiędzy nimi. Jeżeli natomiast de facto zdarzają się, to jest to wyłącznie skutek nieposłuszeństwa względem Ducha Świętego, czy to ze strony konkretnych przedstawicieli hierarchii, czy przedstawicieli nurtów charyzmatycznych. Nie można też zapominać, że sprawowanie posługi właściwej hierarchii również ma charakter charyzmatyczny. Przeciwstawianie więc warstwy hierarchicznej Kościoła Świętego warstwie charyzmatycznej jest bezzasadne. Także wówczas, kiedy hierarchiczny wymiar Kościoła jednoznacznie kojarzony jest z duchowieństwem różnych stopni, zaś wymiar charyzmatyczny wyłącznie z laikatem. Takie proste zestawienie także nie ma podstaw teologicznych i przeczy temu codzienność życia różnych środowisk eklezjalnych, w które jednakowo zaangażowani są duchowni, osoby konsekrowane, jak i świeccy. Na koniec dzisiejszej refleksji wypada jeszcze za katechizmem Kościoła katolickiego zaznaczyć, że zawsze konieczne okazuje się rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, ale doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre. By wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla wspólnego dobra Kościoła Świętego.